Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, minęło południe. Zapraszam do wysłuchania naszej cyklicznej audycji, w której gościem dziś jest Radosław Domke, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyk wielowymiarowy. A co to znaczy, to będziemy objaśniać w trakcie audycji. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jesteśmy już w studiu Radia Zachód, więc już nie prowadzimy tej rozmowy zdalnie. 5 miesięcy temu rozmawialiśmy w tym miejscu o historii wizualnej. Wyjaśnialiśmy, co to znaczy. Wspomnimy o niej jeszcze w kontekście twojej najnowszej książki, ale głównym motywem naszego spotkania będzie napisany przez ciebie cykl wykładów z historii XX wieku zatytułowany Pędzące stulecie. Wiek XX był mocno naznaczony zarówno wielkimi osiągnięciami techniki i zbrodniczymi inżynieriami społecznymi. O tym będziemy rozmawiać już za kilka chwil, ale zacznijmy od wspomnianego cyklu wykładów wydanego w formie książkowej. Przeczytałem oczywiście książkę i zafrapowało mnie już we wstępie to, że piszesz, że chcesz ze swoimi refleksjami dotrzeć nie tylko do humanistów, także do ludzi spoza branży historycznej, a także do osób, którzy mają wykształcenie techniczne bądź wykształcenie prawnicze, czy też jeszcze inne wykształcenie. No to dlaczego historycy powinni pisać książki dla ludzi spoza branży?
No zacząłbym tak trywialnie, że historia jest nauczycielką życia, tak? Także
tak.
Przede wszystkim chodzi o to, żeby każdy z nas miał możliwość takiej refleksji nad dziejami, nad tym, co się dzieje. Przede wszystkim chodzi też o to, żeby te procesy, które zachodzą obecnie, miały jakiś kontekst historyczny, jakieś odniesienie historyczne. I w tym momencie człowiek, który analizuje społeczeństwo, to wszystko, co nas otacza, jest w stanie na zasadzie pewnej paraleli głębiej wejść w pewien wątek, tak? Także z tej perspektywy. A poza tym, jak doskonale wiesz, już od czasów starożytnych historia nie była taką typową nauką. To była opowieścią, prawda, o życiu, opowieścią o przeszłości, która miała też wymiar w dużej mierze literacki. I to jest troszeczkę smutne, nie wiem na ile się zgodzisz, że obecnie historycy często wchodzą w taki nudnawy dyskurs, taki zbyt akademicki, przez to tą piękną opowieść o przeszłości oddalają, tak? Czyli w zasadzie te pierwotne cele, którym było powiedzenie fascynującej historii o człowieku, o przemianach, te cele stają się troszeczkę zatracone, no bo w tym momencie kto ich słucha, kto ich czyta, prawda?
Absolutnie się z tym zgodzę. Czytając niektóre książki napisane przez zawodowych historyków, mam problem z ich przeczytaniem, sam będąc historykiem, bo oczekuję tego, o czym ty właśnie powiedziałeś. Ale problem chyba polega też na tym, że zbyt wielu historyków pisze swoje książki dla innych historyków. No bo tak, bo jeśli pisze się książkę naukową na stopień, to wiadomo, że trzeba się pewnym metajęzykiem takim posługiwać, pewnymi pojęciami. O tym też wspominasz w tym cyklu wykładów. No i to tworzy wrażenie tego, że historycy niektórzy, czy też wielu, może zbyt wielu, pisze książki historyczne dla historyków.
Zgadza się. Tutaj nie mogę się powstrzymać przez taką anegdotą z autopsji. Mianowicie kiedyś wracając z Wrocławia do Zielonej Góry pociągiem, miałem tylko do dyspozycji własną książkę doktorską, czyli właśnie pisaną na tytuł takim właśnie metajęzykiem, jak powiedziałeś. I powiem ci, że tak po 15 stronach zasnąłem, czytając tę książkę.
Świetna opowieść, ale ja nie miałem na myśli żadnej swoich książek, mówiąc o tym, że mam kłopot z czytaniem.
Także wtedy zrozumiałem, że ten język jednak nie do końca jest trafny, jeżeli sam autor jest w stanie się znużyć własnym dyskursem, prawda?
No to diagnozę mamy postawioną, to teraz spróbujmy znaleźć jakieś lekarstwa, a może nie bądźmy już tak uczeni. Jaki jest przepis na dobrą książkę o historii, posługując się taką terminologią kucharską trochę bardziej niż naukową?
Wydaje mi się, że powinna ona mieć pewne zacięcie literackie. To oczywiście nie musi być dzieło na literacką Nagrodę Nobla, chociaż jeżeli będzie jak pamiętniki Churchilla na przykład, lepiej. Natomiast moim takim niedoścignionym wzorem jest brytyjski dziennikarz Neil Bascomb, znany na polskim rynku przede wszystkim ze schwytania Eichmanna, czy chociażby Pancernika Potiomkina. I teraz chciałbym do tej drugiej książki się króciutko odnieść, mianowicie Neil, opisując pewne wydarzenia historyczne, pozwala sobie na motyw takiej totalnej fikcji. Przykładowo, że na przykład Mikołaj II Romanów jedzie na koniu, pada na niego deszcz, on sobie myśli o tym.
To jest niespotykane. Ja tej książki nie znam i zaskoczyłeś mnie teraz mocno. Dziękuję, chętnie przeczytam.
Także to jest właśnie to, bo w tym momencie on nie zakłamuje prawdy historycznej, ponieważ no nie wiemy, czy Mikołaj Romanow akurat sobie o czymś nie myślał i czy faktycznie mrzawka nie dotykała skóry jego twarzy. A dalej mamy bardzo precyzyjne wydarzenia, mamy w ogóle wniknięcie psychologiczne w tych najważniejszych marynarzy podczas buntu na pancerniku Potiomkin. Pokazani są jako ludzie, nie tylko jako rewolucjoniści, jako takie postacie powiedzmy z pomników, ze sztandarów. I przez tą głębię psychologiczną, przez te elementy takiej fikcji literackiej, ta historia wydaje mi się, że ona jest wtedy bliższa, że ona jest dla czytelnika ciekawsza, ponieważ on się jak w wypadku kinematografii może identyfikować z takim bohaterem, w którym widzi po prostu człowieka, a nie takiego monumentalnego bohatera.
Obawiam się, że Neil Bascomb nie obroniłby doktoratu na żadnej polskiej uczelni, a może nawet pracy magisterskiej też by nie obronił. No ja nie chcę pytać, czy to nie idzie jednak za daleko, bo to jest jak gdyby materiał na odrębne rozważania, ale to jest niezwykle ciekawe, co powiedziałeś. Czyli to jest mniej więcej przepis, tak? Fakty, ale także to, co w sferze tych faktów mogłoby się wydarzyć, zwłaszcza, że są pamiętniki Mikołaja Romanowa i nie wierzę w to, żeby Neil Bascomb nie sięgnął do tych pamiętników.
Na pewno. Kwerendę miał szeroko zrobioną. Natomiast jeszcze ad vocem tego, co powiedziałeś, no z pewnością te tytuły by w Polsce porobił, tylko musiałby się zmusić do tego nudnego akademickiego języka zagryźć, prawda, wargi i napisać
książki. Tak, tylko kto by mu dobrą recenzję napisał. No dobra. Ale może coś się i u nas też zmieni. Oprócz historii najnowszej, tak zwanej powszechnej, badasz też zjawiska styku historii regionalnej i sztuki filmowej. 5 miesięcy temu rozmawialiśmy o innej twojej książce, o dekadzie Gierka, gdzie bardzo dużo uwagi poświęcasz polskim filmom z tego okresu. Teraz jesteś współautorem takiego wspólnego projektu Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska w powojennych filmach polskich. O czym jest ten projekt?
Przede wszystkim chcemy ukazać na zasadzie właśnie historii wizualnej, jak były obrazowane ziemie zachodnie i północne w polskiej kinematografii. Także mój kolega z Wrocławia, dr Jacek Szymala, zajął się analizą kinematografii dokumentalnej. Ja się zająłem polskim filmem fabularnym, gdzie motyw ziem zachodnich albo się pojawia w filmie, albo po prostu zdjęcia są wykonywane gdzieś właśnie na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej. Przez to ten nasz region też jest niejako wprowadzany do wyobraźni historycznej. I tutaj idąc dalej, zobaczcie Państwo, jak wiele takich kreacji historycznych naszych wyobrażeń odnosi się właśnie do kinematografii. Dajmy przykład Janosika. Jeżeli hasło się rzuci, mówiąc brzydko, Janosik w Polsce, no to w tym momencie widzimy od razu co? Marka Perepeczko, który jak gibka kozica skacze po tych skałach, biega po tych górach, jest kochany, prawdziwy przyjaciel ludu pracującego miast i wsi, tak? Idealna postać. Także widzimy tą postać oczyma Jerzego Possandorfera, tak? Mhm. Czyli reżysera tego wspaniałego serialu, chociaż jak między wierszami można zauważyć, no bardzo przekłamanego i propagandowego. I idąc dalej, jeżeli mamy świadomość, że całe społeczeństwo...
Ale mamy też samych swoich o właśnie ziemiach zachodnich i o Dolnym Śląsku film, czy też serial niezwykle sugestywny.
Tak, ta trylogia Chęcińskiego, którą tak nazywam, oczywiście jest takim najbardziej sztandarowym przykładem. Chociaż no, zdałoby się jeszcze wymienić kilka, na przykład Prawo i Pięść, prawda, z Kolubkiem.
Bardzo dobrze zrobiony.
Tak, tak. Chociaż moim z kolei ulubionym filmem jest zapomniany film Kazimierza Kutza z końca lat 50. Nikt nie woła. Akcja się dzieje w Kłodzku. To miasto jest w ogóle tak pokazane jako takie właśnie odludzie, taka pustynia, którą zasiedlają właśnie ludzie znikąd. I o wiele, wydaje mi się, w sposób bardziej artystyczny, bardziej mroczny jest pokazane właśnie takie poniemieckie miasto, które jest zasiedlane przez tych polskich osadników. Bo w samych swoich ten element jest bardziej taki już propagandowy, patriotyczny, tak, tego powrotu. A Kazimierz Kutz tutaj pokusił się pokazanie takiej samotności, takiej pustki tych ludzi, którzy tam byli, bo oni byli oderwani od swoich ojczyzn, od swoich korzeni. Oni musieli budować w tej nowej przestrzeni kulturowej, tak, tej nowej kultury materialnej, tych poniemieckich kościołów, zabudowań, musieli budować swoją tożsamość. I to jest fascynujący proces. Także zachęcam Państwa do filmu Nikt nie woła Kazimierza Kutza. Jest naprawdę zapomniany niesłusznie.
I to, co powiedziałeś, pozwala nam zrozumieć również, czym zajmuje się historia. Historyk wizualny, badaniem historii z perspektywy sztuki filmowej. Nadeszła pora na pierwszy muzyczny przerywnik. Lubisz ten utwór, Strange Love, Depeche Mode.
Niedziela z kulturą.
Ta przebojowa kompozycja Depeche Mode przeniosła nas do XX wieku i o to właśnie chodziło. To było fascynujące stulecie, mimo wielkich zbrodni popełnionych w imię antyhumanitarnych ideologii, bo tak, było to stulecie rewolucji w wielu krajach świata, było to stulecie dwóch wielkich wojen światowych, stulecie magnetyzującej sztuki, w tym sztuki filmowej, i stulecie gigantycznych przemian naukowych. O tym jeszcze wspomnimy, jak nam się uda pod koniec naszej rozmowy. No oczywiście nie sposób tego wszystkiego omówić w jednej rozmowie. To jest materiał na tak zwany wielodniowy wykład monograficzny, a w radio są na to małe szanse. Dotkniemy tylko tego wszystkiego tak po trosze. Zacznijmy od tak zwanej, ja tu specjalnie podkreślam, tak zwanej wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej, bowiem 44 lata mojego życia upłynęło w wieku 20, czyli więcej niż w wieku 25. Ja bardzo dobrze pamiętam te wszystkie akademie szkolne. Pamiętam tego, czego nas uczono na historii w szkole podstawowej, później w szkole średniej i na studiach o wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej jako zrywie proletariatu. No oczywiście my wtedy łykaliśmy to wszystko dość gładko. Nie było dostępu do innych źródeł i wierzyliśmy, że to była rzeczywiście wielka rewolucja. No oczywiście wiedzieliśmy, że to jest mit założycielski Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i tak zwanego obozu socjalistycznego, do którego należała Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ale gdybyśmy się tak spróbowali zastanowić teraz, na czym polegała ta wielka manipulacja, a nazywając właściwie rzecz po imieniu, na czym polegało kłamstwo historyczne o proletariackim charakterze tej tak zwanej, tu jeszcze raz podkreślę, rewolucji.
No przede wszystkim należy podkreślić, że cały proletariat ówczesnej Rosji carskiej no wcale nie był tak jednogłośnie zainteresowany akurat zmianami politycznymi w tym kierunku. To absolutnie nie było tak, że oni wyłonili, prawda, Lenina, Trockiego jako swoich przywódców, tylko zostali w pewien sposób zmanipulowani przez tych doskonałych oratorów, doskonałych mówców. Tutaj oczywiście kazus też Niemiec, który Lenina przysłał w pociągu, żeby tam zamieszał troszeczkę i w ten sposób faktycznie był w stanie osłabić Rosję, wyprowadzić ją z wojny, zawrzeć właśnie pokój w Brześciu, który był niezwykle korzystny dla Niemiec, bo przypomnijmy, że już w czasie I wojny Niemcy prowadziły wojnę na dwa fronty, tak, nie tylko podczas drugiej. I tu ten element element wyprowadzenia Rosji z wojny był kluczowy. Natomiast wracając do tej samej tak zwanej rewolucji, ja chciałem tutaj jednak też z drugiej strony troszeczkę wbić kij w mrowisko, ponieważ nasuwa mi się interpretacja Richarda Pipesa w jednej z jego doskonałych książek na temat Rosji, gdzie on z kolei nazywa rewolucję rosyjską procesem, który trwa od końca XIX wieku, kończy się mniej więcej na roku 1917-18, czyli to jest jedno pokolenie tych faktycznie powolnych przemian politycznych i społecznych, które faktycznie tworzą tą nową Rosję. Czyli zobaczmy, mamy dwie interpretacje.
Bo to jest niemarksistowskie spojrzenie, bo spojrzenie, że tak, była rewolucja 1905 roku, później rewolucja, która obala cara, to druga i ta wielka, czyli korona Mundi, korona świata w postaci wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. I to jest koncept marksistowskich historyków.
Tak, jak najbardziej to społeczeństwo dojrzewało powoli, prawda, na zasadzie tych formacji społeczno-ekonomicznych do tych kolejnych faz, buntów i tak
czyli
dalej.
Mamy tu historię na usługach ideologii
tak, marksistowskiej. Zdecydowanie. Natomiast o samej rewolucji październikowej, tej, którą znam oczywiście z 6 na 7 listopada według naszego kalendarza 17 roku, no to czy trzeba przyznać, że był to albo swego rodzaju pucz, albo zamach stanu, w zależności jak to dokładnie zinterpretujemy, ponieważ bolszewicy mieli już pewien udział we władzy, natomiast przejęli tą władzę praktycznie całkowicie w wyniku tego ataku na Pałac Zimowy. No i jak słusznie stwierdzają historycy, przede wszystkim całe miasta wtedy nie wystąpiły, tak? To było kilka tysięcy osób w tym Piotrogrodzie, którzy stanęli pod bronią i ułatwili przejęcie tej władzy bolszewikom tej pamiętnej nocy.
Czyli ogólnie rzecz biorąc, ta manipulacja polega na tym, że nadano jej taki ludowy, zrywowy, proletariacki charakter, który nie miał miejsca. Wspomniałeś o Włodzimierzu Iliczu Leninie. On w wielu książkach napisanych przez niemarksistowskich historyków jest przedstawiany jako zawodowy rewolucjonista w brylantowych szpilkach przy koszuli, bo takowe brylantowe miał. Lenin lubił się dobrze ubrać. Nie był żadnym przaśnym rewolucjonistą. Lubił żyć na odpowiednim poziomie. I zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawy wątek. To znaczy Lenin wsadzony do wagonu, niektórzy mówią, że oplombowanego, ale to może z tym oplombowaniem to sobie darujemy, ale w każdym razie strzeżonego przez Niemców. Lenin zostaje dostarczony do Petersburga, dzisiejszego Leningradu. On przybywa 3 kwietnia 1917 roku i zaczynają się z jego przybyciem dziać nagle dziwne rzeczy, tak? Bo to, co bolszewicy i marksistowscy historycy nazywają rewolucją, miało rzeczywiście wiele takich cech zamachu stanu, czy też puczu, bo nagle ta Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich zaczyna wydawać rozkazy, które rozkładają dyscyplinę w armii rosyjskiej, naprzeciwko której stoi armia niemiecka na froncie wschodnim. Na przykład słynny rozkaz numer 1. On rozłożył tradycyjną dyscyplinę wojskową zarówno na froncie, jak i na zapleczu, bo odtąd żołnierze sami wybierali własnych dowódców. Nie musieli oddawać honorów przełożonym. Odmawiali wykonywania rozkazów, z którymi się nie zgadzali. I tu mamy sferę faktów. A później, po kilku miesiącach, Niemcy rozpoczynają 6 lipca 1917 roku wielką kontrofensywę. Armia rosyjska jest niemal w całkowitym rozkładzie. Całe jednostki opuszczają linie obronne. Żołnierze rosyjscy bratali się z wrogiem, a na tyłach mamy dziesiątki tysięcy maruderów z bronią w ręku, którzy terroryzują prowincję rosyjską. No i kolejna sekwencja wydarzeń. 3 marca 1918 roku już leninowska Rosja zawiera pokój brzeski z Niemcami i Niemcy nokautują swojego przeciwnika militarnego na wschodzie. Czyli inwestycja w Lenina się opłaciła.
Bardzo się opłaciła. Pamiętajmy, że oczywiście to wszystko nie wyglądało tak pięknie, ponieważ tam jeszcze były zawirowania, o których teraz już nie ma za bardzo czasu mówić. Natomiast wiadomo, że ta wojna w tym momencie od razu się jeszcze nie skończyła. Ten traktat brzeski nie był taki obowiązujący na lata, także ta historia jeszcze trwa, prawda, tego frontu wschodniego. Ale oczywiście był to kamień milowy tej wojny i faktycznie przesłanie Lenina w tym zaplombowanym bądź nie wagonie było kluczem do tej całej sytuacji.
Wspomniałeś też o bardzo ciekawym momencie, kiedy właściwie nie ma robotników na ulicach. To nie robotnicy obalają rząd Kireńskiego. Przynieśliśmy do studia taką ciekawą książkę napisaną przez marksistowskiego historyka i filozofa węgierskiego Laszlo Gyurko, ta książka wydana w czasach PRL-u. I Laszlo Gyurko pisze tu niezwykle ciekawą rzecz. On dokładnie napisał, że w powstaniu, bo on używa marksistowskiej terminologii powstania, uczestniczyło zaledwie około 3000 marynarzy, kilka tysięcy czerwonogwardzistów i około 20 kompanii wojska. Pisze o tym na stronie 320. A jak reagowała publiczność? Ludzie stali na ulicach, jeździły oświetlone tramwaje. Panowie i panie w futrach wygrażali pięściami tym tak zwanym rewolucjonistom, właściwie albo zamachowcom, albo puczystom. I nikt nie wiedział, że dokonuje się wielka zmiana, która zaowocuje dziesiątkami lat zamordyzmu w Rosji i dziesiątkami milionów ofiar.
Zgadza się, ale też nie mogę się powstrzymać przed pewną analogią do tak zwanych powstań narodowych z XIX wieku. No zobaczcie państwo, że ile było tych powstańców.
A to przecież, prawda.
Przecież w porównaniu do milionów ludzi, którzy zamieszkiwali ziemie polskie, to oni stanowili jakiś nieistotny w ogóle odsetek. Tak?
No czy mamy nasze powstanie listopadowe właśnie.
Czy styczniowe. Mm-hmm. Styczniowe. Tak. No to przecież też można powiedzieć, że rzeczywiście to był najbardziej wykształcony, uświadomiony kwiat polskiej inteligencji, patrioci. No dobrze, ale a ci robotnicy, ci chłopi, którzy wtedy w Polsce żyli, no to oni nie byli narodem polskim. Przecież to już jest XIX wiek. Koncepcja Jasne. Narodu już istnieje, czyli zwróć uwagę, że rewolucja październikowa, czy tak zwana rewolucja październikowa, jak to dzisiaj używamy, wcale nie jest to jakimś specjalnym wyjątkiem w historii. Mm-hmm. Bardzo często zachodzą bardzo ważne przemiany rewolucyjne, powstańcze, gdzie w zasadzie ludzie są biernymi obserwatorami.
I współcześni tego, nawet nie wiedzą, że zachodzi taka zmiana, a dopiero później historycy ubierają to w piękne szaty.
Historycy im mówią, co się tak naprawdę stało. Tak? To jest najbardziej chyba smutne w tym wszystkim.
I zabawne, ale tak. To taki trochę śmiech przez łzy.
Troszkę śmieszno, troszkę straszne. Tak, jak to mówię,
tak, tak. No to jeszcze jeden taki wątek chciałbym poruszyć w tej drugiej części naszej rozmowy. Jerzy Stępowski, jeden z najbardziej cenionych polskich eseistów XX wieku, w książce Niemcy, którą też mamy w studio, zwrócił uwagę na to, że wszystkie wywrotowe i antyhumanitarne prądy XX wieku, narodowy socjalizm, komunizm czekistowski, bo on tak nazywa ten komunizm radziecki, i faszyzm wyrosły nie spośród robotników i chłopów, ale wyszły wśród z inteligencji wykształconej na uniwersytetach.
I to jest straszne, proszę państwa. Jak sobie przeanalizujemy te właśnie inżynierie społeczne, takie najbardziej też okrutne koncepcje w historii ludzkości, czy tutaj weźmiemy ideologów nazistowskich, czy weźmiemy słynnego zbrodniarza z Kambodży, Pol Pota, który skończył paryską Sorbonę, tak? To faktycznie widzimy, że to prosty lud nie wpada na te, no przepraszam za uproszczenie, chore ideologie.
Czyli inteligencja. Ci chcą poprawiać świat, budować nowego człowieka.
Tak, czyli tutaj ten, powiedzmy, prosty lud niewykształcony, lud mimo wszystko pragnący zmiany, on często nie wpada na takie okrutne pomysły, w jaki sposób przekonstruować tą rzeczywistość. To przeważnie jest właśnie jakiś pan z brylantowymi spinkami od koszuli, który za dużo się naczytał różnych filozofów i ma jakieś takie niespełnione marzenie, może kompleks zbawienia świata. Tak.
No to, żeby to podsumować, posłuchamy piosenki brytyjskiej grupy T-Rex, Tyrannosaurus Rex, Children of the Revolution, Dzieci Rewolucji.
Niedziela z kulturą.
I w ostatniej części naszej rozmowy dotkniemy oczywiście zaledwie tak ważnych kwestii jak wynalazki XX wieku. One bardzo zmieniły życie ludzkości. Ja zaryzykuję taką tezę, z którą możesz się zgodzić lub nie. Jeśli się nie zgodzisz, to bardzo proszę, żebyśmy o tym chwilkę powiedzieli, bo te wynalazki chyba bardziej zmieniły życie ludzi niż takie wielkie ideologie jak komunizm, faszyzm i narodowy socjalizm, no bo one się w końcu na szczęście wypaliły lub zostały dobite w wyniku splotu różnych historycznych zdarzeń. Czy wynalazki bardziej wpłynęły na zmianę życia w wieku XX, czy te wielkie ideologie?
Ja bym się zgodził z twoją tezą, że bardziej wynalazki, ponieważ zwróćmy uwagę, że jakieś ideologie, na ile dobre dla ludzkości, na ile złe, pojawiają się i znikają, albo po prostu są obecne.
Jak epidemię lub jak pandemię.
Tak, a do tego też za chwilę chciałbym nawiązać, ale to przy okazji wynalazku. Natomiast jeżeli pojawia się jakiś wynalazek, to zwróćcie państwo uwagę, że on bardzo rzadko zanika. On już z nami jest. Prawda? Czy jak pojawił się telefon, faktycznie są takie przejściowe wynalazki jak telegraf.
Tak.
Ten telegraf już został wyparty przez nowsze formy komunikacyjne.
Telegraf w XIX wieku był bardzo rewolucyjnym wynalazkiem.
Dzisiaj rzadko kto z tego korzysta. Zdarza się oczywiście, nie? Natomiast nie jest już tak kluczowe. Natomiast wynalazek z nami zostaje i jest upowszechniany, jest rozwijany. Przykład właśnie internetu, telefonii komórkowej, one już z nami pewnie będą zawsze.
Jakie twoim zdaniem były te kluczowe wynalazki XX wieku, które tak bardzo zmieniają dotąd nasze życie? Gdybyśmy je tak mniej więcej w jakiejś chronologii, a może niekoniecznie w chronologii.
Znaczy, to na chronologii umieścili. Bym się właśnie nie upierał, dobrze. Raczej na pewnych grupach tematycznych.
Świetnie.
Chciałbym zacząć od komunikacji i transportu, ponieważ moim zdaniem XX wiek tą ziemię tak naprawdę skurczył. Zwróćcie uwagę, jeżeli kiedyś na początku XX wieku ktoś chciał odbyć podróż dookoła świata, no to praktycznie była to faktycznie gigantyczna wyprawa, jak
no tak,
Foga.
Właśnie, film 80 dni dookoła świata, o tym samym, samym pomyślałem.
A teraz, co przepraszam bardzo, 24 godziny dookoła świata. Ktoś się uprze odpowiednio, sobie pobukuje bilety. Tak?
Zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
Właśnie samolot i wszelkie pokrewne z tym wynalazki, czyli silnik odrzutowy, silnik rakietowy, tak? Czyli wszystko, co przyspiesza i eksplorację kosmosu i jednocześnie transport ludzi. Oczywiście to nie ma tylko pozytywnych wymiarów, ponieważ zwróćmy uwagę, że gdyby nie samoloty odrzutowe, to byśmy pewnie COVID-a dzisiaj tak nie mieli. Nikt o tym nie myśli, ale to transport lotniczy zapewnił tą pandemię. Gdyby jego nie było tak rozbudowanego, to ono zupełnie inaczej by się rozwijało. Skupiłaby się na ośrodkach portowych, jakichś związanych z dalekobieżną żeglugą i o wiele łatwiej byłoby ją też odizolować. A te wynalazki, które przyspieszyły to komunikowanie się bezpośrednie, w tym momencie są złem. W wypadku jakiejś epidemii czy tego typu...
Jasne.
Makabrycznych sytuacji. Jeżeli chodzi zaś o wynalazki, to jeszcze bym dorzucił właśnie szczepionki. Bo zwróć uwagę, że szczepionki przeciwko chorobom znacznie wyeliminowały te procesy związane z tym, że jakaś populacja była zagrożona daną chorobą, co wpływało właśnie na różnego rodzaju procesy gospodarcze, procesy społeczne. No i w tym momencie też żyjemy cały czas w oczekiwaniu na tą wielką szczepionkę, która
też ma wszystko zmienić. Nie wszyscy, bo mamy tak zwanych antyszczepionkowców, którzy się nie palą do tego, którzy twierdzą, że jakieś chipy będą nam tutaj serwowane. Co oczywiście technologicznie jest możliwe, bo tak zwana nanomedycyna, ona poczyniła ogromne postępy. No ale jednak spróbujmy to zracjonalizować. Jakbyśmy spojrzeli na znaczenie szczepionek, czy to przekleństwo dla ludzkości, czy dobrodziejstwo? No to pytanie chyba jest retoryczne.
No moim zdaniem dobrodziejstwo. Rzeczywiście wiem, zdaję sobie sprawę z różnych kontrowersyjnych opinii na temat szczepionek małych dzieci i tak dalej, ale zobaczmy, ile milionów by poumierało na takie właśnie choroby jak gruźlica, polio i tak dalej, gdyby tych szczepionek nie było. One po prostu uratowały ten biologiczny element ludzkości. Tak? Także to jest, wydaje mi się, bezdyskusyjne.
Oprócz szczepionek i rewolucji w transporcie, co jeszcze twoim zdaniem?
Przede wszystkim rewolucja w komunikacji, w mediach. telewizja jako wynalazek, internet jako wynalazek, telefonia komórkowa, no bo telefon to znamy od końcówki XIX wieku. To w zasadzie zmieniło cały obraz świata, całe funkcjonowanie. Nawet też no, muszę się odnieść do dnia dzisiejszego. Zupełnie inaczej w tej naszej specyficznej, kryzysowej sytuacji wygląda rynek pracy, współdziałanie ludzi, komunikowanie się dzięki internetowi, telefonii komórkowej. No wyobraźmy sobie, że tego nie ma, a jest pandemia.
Mówimy nawet o rewolucji internetowej. Tu mówiliśmy w kilkanaście minut temu o rewolucji październikowej, czy w ogóle o procesach rewolucyjnych, które przebiegały gwałtownie, pozbawiając życia dziesiątki milionów, czy nawet setki milionów ludzi. A tu mamy do czynienia z taką wielką pokojową rewolucją.
Tak, i to oczywiście analizowano z punktu widzenia procesów długiego trwania. No bo jak spojrzymy sobie na tysiące lat funkcjonowania ludzkości, wynalazków takich jak koło, jak żagiel, no to faktycznie to, co obserwujemy w ostatnich 50 latach, no nosi znamiona rewolucji. To już zmieniło świat w taki sposób, że w zasadzie, no jeżeli nie daj Boże, nie dojdzie do trzeciej wojny światowej, wojny nuklearnej, no to raczej nie mamy powrotu, tak? Już ten świat będzie wyglądał, już będzie tą globalną wioską. Będziemy często się komunikować niestety nie face to face, tylko via różnego rodzaju technologie. Także na to bym przede wszystkim zwrócił uwagę.
Są tego plusy i minusy, bo internet także niesie no, niebezpieczną dla ludzkiej psychiki alienację.
Bardzo. Bardzo, natomiast no to już jest zadanie psychologów i wydaje mi się pedagogów, żeby tym ludziom uświadomić, jak z tego medium korzystać, tak żeby się faktycznie nie zatracić. No, obserwujemy te przypadki, że jacyś nastolatkowie w Japonii, prawda, się tak odcinają od świata, że siedzą tylko w tym internecie, popełniają samobójstwa. W zasadzie ten świat realny przestaje być tym światem rzeczywistym.
No właśnie, to jest też niezwykle ciekawe, ale i trochę groźne zjawisko. Internet też odrealnia nasze życie.
Tak, i tutaj też kolejna anegdota. Mam wrażenie, że ona najlepiej zegzemplifikuje to, co się dzieje wśród młodszego pokolenia. Jazda pociągiem, siedzi mała dziewczynka z rodzicami. Rodzice pokazują jej przez okno w pociągu krowę. Co dziewczynka robi? Przykłada palce do szyby i wykonuje charakterystyczny gest, jak powiększenie na smartfonie, żeby jej się ta krowa powiększyła na szybie.
Niesamowite, niesamowite.
I to jest to odrealnienie już właśnie, to zagrożenie.
Czy coś jeszcze oprócz tych wspomnianych przez ciebie tak mocno wpłynęło, chociaż ten ostatni przykład rzeczywiście jest taki, że po tym powinniśmy się spakować i wyjść ze studia.
Ja no myślę, że aż tak radykalnych kroków nie będziemy podejmować.
Nie, 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 tak nie będzie. To był gorzki żart z mojej strony.
Poszedłbym w kierunku bardziej też takim rozrywkowym. Mm-hmm. Czyli zobaczcie państwo...
A sztuka przykład, filmowa ulubiona przez ciebie.
Też. No to oczywiście telewizja i film jako taki. Tak. Czyli tutaj jak gdyby łącznie powinienem to potraktować, ale do tego jeszcze nawiążę. Natomiast chciałem skończyć myśl związaną z upowszechnieniem się z rozrywki, jaką jest muzyka. No bo wcześniej muzyka, w okresie nowożytności, no to były jakieś salony, ktoś tam grał na skrzypcach, ktoś na pianinie, tak. Prawda? Później były odpowiednio koncerty, ale ci ludzie się bezpośrednio na tych koncertach gromadzili. Natomiast rewolucją było wynalezienie kasety magnetofonowej i samego magnetofonu, gdzie faktycznie ta młodzież, to było zresztą bardzo związane z rewolucją seksualną, z tym wszystkim, co się działo w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Oni mogli sobie tą muzykę, tą wyzwoloną, tą buntowniczą, przenosić w dowolne pomieszczenia i sobie wszędzie słuchać. Nie musieli się gromadzić na tym pierwszym Woodstocku, prawda, pod koniec lat 60. Mogli sobie wysłuchać w jakiejś, prawda, komunie hippisowskiej Janis Joplin i w tym momencie też to tworzyło nowy wymiar. Czyli ta rozrywka, to przeniesienie kultury masowej do prywatnego pomieszczenia.
Ale czy ona też nie prowadzi nas do takiej pewnej samotności, takiego indywidualnego przeżywania sztuki, które ma swoje plusy, bo ja na przykład lubię sobie zatopiwszy się w fotelu, włączyć sobie na cały regulator czarodziejski flet Mozarta i nie przeszkadza mi to, że nie jestem w sali koncertowej, chociaż zamieniłbym to na obserwowanie tej opery na żywo. Zrewanżuję się też z taką anegdotą, bo wspomniałeś o tym, że kiedyś ta sztuka, czy obcowanie ze sztuką, to było oko w oko z twórcą, z wykonawcami, z orkiestrą, ze śpiewakami. No to kiedy jedną ze sztuk Pucciniego wystawiono w teatrze, który znajduje się w Rzymie przy placu Largo di Torre Argentina, byli tam, oczywiście był Puccini, była orkiestra, była widownia. Widownia tak źle przyjęła chyba Cyrulika Sewilskiego, że Puccini musiał się salwować ucieczką do jednej z najbliższych takich trattorii. Czyli sztuka żywa wywoływała gigantyczne emocje.
Tak, natomiast ja bym się tutaj nie obawiał, Adamie, że ludzie odejdą od korzystania właśnie ze sztuki w jakichś takich miejscach typu koncerty masowe, opery i tak dalej. I tutaj nawiążę do czasopisma Ekrany, które w jednym ze swoich ostatnich edycji poruszyły właśnie wątek, że pomimo tego, że mamy te Netflixy, mamy możliwość oglądania filmów wszędzie, w telefonie, na laptopie, ludzie i tak chodzą do kina, ponieważ kino tworzy tą atmosferę intymności, tego właśnie tak obcowania z obrazem, tak? Czyli nie obawiałbym się tej całkowitej alienacji.
I tą refleksją zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za nią.
Ja dziękuję Państwu.
Jej podsumowaniem symbolicznym będzie za chwilę piosenka Anny Karwan. Słucham cię w radiu co tydzień, a przed godziną 13 usłyszymy jeszcze Andrzeja Pierzchałę i Grzegorza Bugaja, z którym będę prowadził drugą godzinę naszej audycji. Do usłyszenia niebawem.
Niedziela z kulturą.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. D jak Duda. Jerzy Paweł Duda, gorzowski bard, twórca, wykonawca i popularyzator piosenek z kręgu tzw. piosenki turystycznej, poezji śpiewanej, studenckiej. Urodzony 17 lipca 1950 roku w Gorzowie, zmarł 17 lipca 2013 roku. Laureat licznych konkursów, turysta, konstruktor instrumentu zwanego toruniolą, tytuł głównego eksperta do spraw piosenki turystycznej nadała mu 3 grudnia 1975 roku Rada Naczelna SZSP. W czasach licealnych uświetniał grą na gitarze i fortepianie uroczystości szkolne, ukończył także Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Gorzowie, z wykształcenia był matematykiem. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, wykładał na Politechnice Gdańskiej. Autor i wykonawca kilkuset piosenek z kręgu tzw. poezji śpiewanej, a także autor pionierskiej pracy teoretycznej z zakresu historii i roli kulturowej piosenki turystycznej w Polsce. O definicji piosenki turystycznej z 1978 roku. Odkrywca talentów kilku artystów, takich jak Elżbieta Adamiak, Piotr Bukartyk czy kompozytor muzyki filmowej Michał Lorenz. Nagrał dwie kasety, Dwa krzyże i Beskidzie mój. Jego kompozycje Psalm Narodzenia do tekstu Janny Kulmowej śpiewa chór Cantabile. Psalm został zarejestrowany na płycie chóru. Był laureatem wielu ważnych krajowych festiwali piosenki studenckiej i turystycznej, w tym m.in. pierwszej nagrody na przeglądzie piosenki turystycznej IAPA w 1984 roku w Łodzi i pierwszej nagrody na przeglądzie piosenki turystycznej Bazuna w 1985 roku. W Gołuniu pierwszej nagrody OKR Zamkowe Spotkania Śpiewajmy Poezję w 1989 roku w Olsztynie, pierwszej nagrody na giełdzie piosenki turystycznej w 1995 roku w Szklarskiej Porębie, nagrody honorowej Korneliusza Pacudy na festiwalu Country w Rypinie w 1996 roku oraz pierwszej nagrody na przeglądzie piosenki turystycznej Bazuna w 1977 roku w Wejherowie. Zdobył około 80 nagród za piosenki będące w większości jego kompozycjami. Pracował w Grodzkim Domu Kultury, gdzie od 1981 roku prowadził klub piosenki. Był jurorem i konsultantem wielu gorzowskich festiwali muzycznych, w tym eliminacji wstępnych do ogólnopolskiego festiwalu piosenki Wygraj Sukces. Kilkukrotnie zasiadał w jury Bazuny 1972, 1990, 1991, pochowany na cmentarzu komunalnym w Gorzowie przy ulicy Żwirowej. ważniejsze cykle piosenek, cykle psalmy, błękit i inne do tekstów Joanny Kulmowej, cykl biblijny i inne do tekstów Władysława Wróblewskiego, cykl bieszczacki do tekstów Jerzego Harasymowicza, Petera Murianki, Urszuli Janickiej, Krzywdy i innych autorów, czastuszki do tekstów Małgorzaty Jędryczki, cykl cygański do wierszy Edwarda Dębickiego, Ryszarda Kucia oraz wierszy zgłoszonych na konkurs poetycki imienia Papuszy, program do tekstów Antoniego Murackiego, cykl piosenek do tekstów poetów z Gorzowa, począwszy od wierszy Władysława Łazuki, z tomików autorów wydanych przez GTK i RSTK, a kończąc na najnowszych wierszach Beaty Patrycji Klary, cykl do wierszy satyrycznych Ferdynanda Głodzika i cykl do tekstów Barbary Bigos skomponowanych dla spotkań młodych autorów i kompozytorów w Myśliborzu oraz cykl do tekstów z internetowego forum Sukcesu. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych.
Niedziela z kulturą. Ze świata popkultury.
Na początku maja jeden z najbardziej opiniotwórczych serwisów o tematyce filmowej i serialowej, Rotten Tomatoes, który działa od 1998 roku i na którym można znaleźć recenzje profesjonalnych krytyków i zwykłych fanów kina, ogłosił wyniki plebiscytu na najpopularniejszy serial jednej z najczęściej oglądanych platform filmowych. W sumie wielu obstawiało, że na pierwszym miejscu znajdzie się Stranger Things lub Black Mirror, ewentualnie Peaky Blinders, ale wszystkie te seriale wyprzedziła niemiecka produkcja Dark, której pierwszy sezon miał premierę 3 lata temu.
Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt.
O czym opowiada Dark? Fabuła dotyczy nagłego i tajemniczego zniknięcia chłopca z miejscowości Winden, Michaela. To echo innych niewyjaśnionych wydarzeń z 1986 roku. Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin. To tak naprawdę fantastyczno-naukowy serial, w którym przeszłość miesza się z teraźniejszością, gdzie podróże w czasie wymagają od widza niesamowitego skupienia, przez co Dark jest wyjątkowo wciągający. Poza tym świetnie oddany jest klimat lat 80., a nawet przedwojennych. Wizja przyszłości również jest przedstawiona ciekawie, ale nie napawa optymizmem. Jak często możemy usłyszeć w Dark, koniec jest początkiem, a początek końcem.
In der Zukunft, in der Vergangenheit oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden?
Dark od samego początku był zapowiadany jako trylogia. Jak się okazuje, twórcom udało się nagrać cały materiał trzeciego sezonu przed wybuchem epidemii koronawirusa i premiera ma się odbyć 27 czerwca. Ma w nim dojść do punktu kulminacyjnego, który przekroczy granice rozumu oraz koncepcję czasu i przestrzeni. Czy uda się przerwać pętlę, który ze światu zwycięży, jasny czy ciemny? Odpowiedź już za 20 dni. Warto odliczać.
Hast sicherlich viele Fragen. Wollen wir anfangen? Das Ende ist der Anfang. Und der Anfang ist das Ende.
Niedziela z kulturą.
Postawy nieoczywiste. Kultura, a kultura masowa w szczególności, w ostatnim pandemicznym okresie przeżywała i poniekąd przeżywa nadal swoisty regres. Ktoś złośliwy nawet wspomniał o lizaniu loda przez szybę. Dziś więc o popkulturze i jej zawartości, i tak treściowej, jak ideowej, kulturowej. Zatem wciąż w oczekiwaniu wszak na konkretne, niewirtualne propozycje choćby gorzowskich instytucji kultury. Tuż, tuż ponoć. Chcę oto zaproponować Państwu pozycję wydawniczą zatytułowaną dość enigmatycznie, naukowo par excellence, Postawy nieoczywiste i dalej Lingwistyczno-kulturowe studium wartości i zachowań w tekstach polskiej popkultury, pozycję autorstwa profesora Włodzimierza Mocha z Akademii Jakuba Sparadyża. Zaproponować zatem z przekonaniem, że pomimo oczywistej ścisłości naukowej, autor prezentuje wiedzę ciekawą, żywą, i opisującą oraz analizującą zjawiska doskonale nam znane z codzienności, między innymi medialnej. Tak zwana popkultura bowiem towarzyszy nam na co dzień i to niezależnie od tego, czy jesteśmy jej konsumentami, biernymi bądź czynnymi, czy też twórcami i powielającymi ją medialnie przekaźnikami lub też propagatorami. Profesor Małgorzata Witaszek-Samborska, recenzentka tej około 200-stronicowej pozycji, pisze m.in. tak oto. Włodzimierz Moch bardzo zgrabnie łączy w książce dwie przenikające się wzajemnie naukowe perspektywy, kulturoznawczą i językoznawczą. Ciągła obecność obu z nich, a jednocześnie dominacja raz jednej, raz drugiej w poszczególnych częściach zbioru stanowi intrygujące urozmaicenie i pozytywnie wpływa na zainteresowanie odbiorcy. Pozwala też uznać monografię za pracę w pełnym tego słowa znaczeniu interdyscyplinarną. A autor w czterech rozdziałach, których tytuły mówią wiele. Pierwszy w świecie hedonizmu i psychodelii, drugi religia w tekstach rocka i rapu, trzeci wojna, agresja, bunt i życzliwość w tekstach autorów młodego pokolenia i wreszcie czwarty tożsamość, patriotyzm, przyjaźń, muzyka i taniec ponad podziałami. Zapewniam Państwa, że tytuły poszczególnych paragrafów są jeszcze bardziej intrygujące. Zaś we wstępie do owej pracy autor obiecuje tak oto. Język i kultura są ze sobą ściśle powiązane, a u podstaw języka naturalnego znajdują się wartości, które kształtują jego strukturę i funkcjonowanie. Swoiste motto do niniejszej pracy może stanowić pogląd Jerzego Bartmickiego, że język jest narzędziem wartościowania i oceniania rzeczy, ludzi i zdarzeń w kategoriach dobra i zła, prawdy lub fałszu, piękna i brzydoty. Medium przenoszącym wartości w przekazie międzypokoleniowym, podtrzymującym ich rozumienie, jest archiwum pamięci o zasobach tradycyjnej kultury duchowej i materialnej. By w zakończeniu podsumować, badania, także te stanowiące plon tej pracy, potwierdzają, że młodzi twórcy jako wyraziciele młodych pokoleń reprezentują różne postawy i zachowania. Coraz częściej podają w wątpliwość tak zwane uniwersalne wartości humanistyczne i religijne. Jednak choć wielu z nich jest w fazie ciągłych poszukiwań i rozterek, starają się nimi kierować w codziennym życiu. Można odnieść wrażenie, że mówienie o wartościach pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku stało się niemodne. U postawy i zachowania młodych, obok tych jednoznacznie deklarowanych, wkrada się relatywizm połączony z jawnie praktykowanym hedonizmem, jak na przykład w podejściu niektórych raperów. Z drugiej strony, wielu młodych pisarzy i muzyków nie stawia na szczycie hierarchii wyznawanych i praktykowanych wartości materialnych czy związanych z odczuwaniem przyjemności i rozrywką, lecz podaje pod rozwagę takie kwestie i postawy wiążące się ze sferą aksjologii, jak kryzys rodziny, dezintegracja społeczna czy problemy przemocy wobec kobiet, także tej symbolicznej. O narkotykach nie tworzy się już pochwalnych poematów, pełnych barwnych wizji i niezapomnianych przeżyć, jak to czynili hipisi i muzycy ery rock'n'rolla, a wspomina o nich jedynie w kontekście zabawy. To też polecam tę pouczającą wielce lekturę uwadze Państwa. Włodzimierz Moch, Postawy nieoczywiste, wydawnictwo naukowe Akademii Jakuba z Paradyża, Gorzów 2019.